Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, Tomasz Boska, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Razem z nami jest ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I zapraszamy Państwa na kolejną naszą audycję poświęconą rodzinie. My ostatnio mówiliśmy o etapach życia rodzinnego i do nich dzisiaj będziemy też wracać. A mam dla Państwa dzisiaj książkę Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości Józefa Augustyna. Gdyby Państwo chcieli otrzymać od nas tę książkę, proszę wysłać SMS-a z danymi adresowymi pod numer 509 056 590. Będziemy losować pod koniec naszej audycji dwie osoby. Zapraszam Państwa serdecznie do pozostania z nami do 23 na początek Mesaja.
Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o tym życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i nie powie ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszym, jakim mogłeś, że jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszym, jakim mogłeś, że jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. Z każdym dniem czas nieubłaganie płynie, nawet się nie obejrzysz, jak założysz swą rodzinę. Ale zanim to się stanie, jeszcze trochę minie. Mężczyzna obudzi się w chłopcu, kobieta w dziewczynie. Wychowanie ciebie kosztuje i wiele poświęcenia, miłości, cierpliwości i liczne wyrzeczenia. I nawet w ciężkich czasach gdy powiązali koniec z końcem, ty byłeś dla nich na niebie jedynym słońcem. Przed tobą stoi otworem cały świat, przed tobą do przejścia trudny drog szmat. Musisz pamiętać o tym teraz i za kilka lat, jakie zasieje ziarno, taki wyrośnie kwiat. Więc najważniejsze są uczucia, jakimi dziecko obdarowujesz i na jakich wartościach je wychowujesz. Oni dali ci, co mogli, jak najlepiej potrafili. Mówisz, mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszym, jakim mogłeś, że jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem piękniejszym, jakim mogłeś, że jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. I często będziesz myślał, że wcale nie mają racji, nie rozumieją cię i całej nowej generacji. Mimo to ty nie miej za to do nich pretensji, chcą jak najlepiej i to co robią, to robią w dobrej intencji. Jednak są takie dni, że same lecą łzy i myślisz, że to wszystko to bez sens. Pamiętaj, że to dzięki nim tu jesteś i chociaż życie bywa trudne, to jakże równe jest piękne. Pewnego dnia poznasz swoją drugą połowę, miłość wypełni twoje serce i twoją głowę. Uczucie tak silne, że nie do opisania słowem. Życia krąg zatoczy koło nowe. Pokochasz dziecko i zapragniesz, aby cię kochało i doceniało to, co robisz dla niego. Miłość w rodzinie to w życiu coś najważniejszego, zatem pokochaj matkę i ojca swego. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja mówię ci. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja mówię ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszym, jakim mogłeś, że jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszym, jakim mogłeś, że jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę.
Świat ludzkich uczuć.
509 056 590 to jest skrzynka SMS-owa, pod którą mogą Państwo przesyłać swoje dane adresowe, otrzymać książkę Jak kochać dzieci. A my powracamy do naszej rozmowy na temat życia rodzinnego. Ostatnio Państwo mówiliśmy o tym, jak układa się to życie rodzinne w takie etapy. Mówiliśmy o narzeczeństwie, o okresie, tym wstępnym okresie małżeństwa. Dzisiaj chcemy mówić więcej o miłości małżeńskiej, o tej takiej fazie środkowej, jeśli taką można w ogóle wyznaczyć w małżeństwie.
Tak, jeszcze wcześniej był ten czas narodzin dziecka, a teraz faza środkowa małżeństwa. Oczywiście w takim wielkim skrócie to, co jest istotne i ważne, zachęcam, żeby temu się przyjrzeć i gdyby ktoś z Państwa chciał, to też nad tym porozmyślać, co robić, czy tak jest, albo co zmienić. Chodzi o rodzinę z dziećmi w wieku szkolnym, środkowa faza małżeństwa. I teraz jakie tworzą się, rodzą zadania dla takiego małżeństwa w fazie środkowej? Jakie są najważniejsze tutaj funkcje rodziców? Przede wszystkim radzenie sobie z zagrożeniami świata zewnętrznego. I tutaj dość ogólnie mówiąc chodzi o różne lęki i pokusy. Otóż lęki, które wiążą się z takimi postawami wewnętrznymi, jak rozczarowania, lęk przed rozpadem związku. Przychodzą różne kryzysy małżeńskie i teraz nie sposób uniknąć też takich silnych odczuć, jak na przykład lęk, czy poradzimy sobie z tym kryzysem, czy będziemy w stanie sobie wybaczyć, czy będziemy umieli z sobą rozmawiać, czy będziemy umieli powiedzieć sobie jasno, co w nas jest nie tak, w jaki sposób siebie ranimy i co zmienić. I druga sprawa to bycie rodzicami dorastających dzieci. Często ten okres uważany jest za najlepszy. Rodzice mogą się rozwijać, stabilizuje się związek z rodziną i z przyjaciółmi, natomiast takie mogą być problemy. Na przykład mężczyzna osiąga sukces. Coraz rzadziej bywa w domu, interesuje się, zakładam na przykład, innymi kobietami. Tak oczywiście nie musi być, ale na przykład dużo pracy. Mogą być też w związku z tym frustracje żony. Czasami pojawia się przemoc albo nadużywanie alkoholu. I stąd zaburza się komunikacja między nimi, rodzą się konflikty. Są to często też koalicje w rodzinie. I mogą się pojawić trudności dydaktyczne u dzieci. Problemy na przykład z nauką w szkole, czego wcześniej mogło nie być. Albo przybycie do rodziny kogoś nowego, albo ktoś opuszcza rodzinę. Albo problem, jaki może zaistnieć, to rozwód. Bywa, że są zdrady i małżonkowie nie potrafią przejść, rozwiązać takiego problemu i się rozchodzą. Przeżycia rodziców dotyczące trudności wynikających też z bycia rodzicami dorastających dzieci. I to jest też okres, gdy dzieci przechodzą z roli dziecka do roli dorosłego. To jest okres bardzo trudny dla rodziców, kiedy dorastają dzieci. Jest to trudne zadanie być rodzicem dla dzieci dorastających. Oczywiście można się tego nauczyć, ale to wymaga dużo wysiłku i pracy. To są najważniejsze myśli w wielkim oczywiście skrócie odnośnie fazy środkowej. Piąty etap nazywany jest często etapem pustego gniazda, czyli rodzice oddzieleni od dziecka. Jakie są zadania? To po pierwsze pozwolić dzieciom odejść, żeby nie zostały w domu z rodzicami, nie w znaczeniu tylko czysto fizycznym, ale też emocjonalnym. Pozwolić, by odeszły. Druga sprawa, bycie w roli babci teściowej, dziadka teścia, ale też trzecia sprawa to wzmocnienie związku na pozostałe lata w oddaleniu od dzieci. I teraz każda rodzina wchodzi w ten okres, gdy ich dzieci opuszczają dom. Czasami napięcia między rodzicami pojawiają się, gdy najstarsze dziecko opuszcza dom, albo w innych rodzinach przy takim każdorazowym odchodzeniu, albo w jeszcze innych, gdy rodzice muszą rozstać się z najmłodszym dzieckiem. Jakie są problemy? Przede wszystkim dochodzi do kryzysu, gdy odchodzi dziecko, przy pomocy którego rodzice porozumiewali się. Dziecko łączyło rodziców. Było takim spoiwem albo pośrednikiem. Albo często jest taka też postawa rodziców, gdy oni mówią, my żyjemy dla ciebie. Całym naszym szczęściem i życiem jesteś ty. Naszą nadzieją i przyszłością. Więc to jest takie często powiedzenie w znaczeniu ogromnego obciążenia dziecka oczekiwaniami rodziców, a kiedy ono dorośnie zrozumie, że ma prawo żyć na własną rękę, być niezależny, samodzielny i odchodzi, to nagle okazuje się, że rodzice nie bardzo wiedzą, dla kogo mają żyć, bo sobie świetnie dzieci radzą na przykład i teraz są razem, a tak naprawdę nie są razem. Jeśli rodzice rozmawiali tylko o dzieciach, to pustka może być bardzo trudna. I czasami prowadzi ona do separacji, a nawet rozwodu. Rodzice nie mają sobie nic do powiedzenia. Nie ma nic, co mogłoby ich łączyć. Dlatego też niekiedy dorosłe dzieci które zakładają własne rodziny, mogą doświadczyć rozpadu małżeństwa ich rodziców. I to jest momentami ogromny szok. Mhm. Do tej pory było to udane, dobre małżeństwo, kochający rodzice i małżonkowie, jaki system rodzinny stabilny i mocny. Oczywiście to był tylko pozór, ze słowa to mówię, a kiedy odchodzą dzieci, okazuje się, że wcale tak nie było.
No, czasem słyszy się wręcz, że byliśmy ze sobą dla dzieci.
No właśnie, albo na przykład tak. I druga sprawa ważna, jeśli chodzi o problemy na tym etapie pustego gniazda. Przeżywanie żałoby po utracie kogoś bliskiego, na przykład współmałżonka, albo dziecka, albo rodziców. Chodzi o utratę, umieć to przeżyć i rozstać się z osobą, z którą się było. I szósty etap, ostatni, to emerytura i okres starości. Jakie są tutaj zadania? Adaptacja do emerytury. Albo druga sprawa to odnalezienie się na nowo, szeroko rozumianej rodzinie. Teściowie, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie. Jakie mogą być problemy? Przede wszystkim pojawiają się choroby. Jest ich o wiele więcej niż wcześniej. Porozumiewanie może być problemem. Spędzanie wolnego czasu. Albo też opieka nad starszymi osobami. Oddanie do domu starców. Czy opieka w domu? To są często pytania trudne do rozwiązania dla dzieci. I sposób, w jaki młodzi ludzie rozwiązują problemy, na przykład problem opieki nad osobami starszymi i bezradnymi, staje się często modelem dla ich dzieci. Być może dzieci, gdy dorosną, będą radziły sobie ze swoimi rodzicami w taki sam sposób, jak ich rodzice postąpili z własnymi rodzicami. To byłoby tyle odnośnie wszystkich etapów życia rodzinnego. Poruszyliśmy najważniejsze tematy, najważniejsze zadania i problemy, które mogą wystąpić w tych etapach. Oczywiście nie muszą, mogą. To nie jest tak, że tak jest zawsze. Ale warto pamiętać, że jest to pewna prawidłowość. Pierwszy etap życia małżeńskiego, rodzinnego to narzeczeństwo. Drugi to okres, wczesny okres małżeństwa. Trzeci narodziny dziecka. Czwarty środkowa faza małżeństwa. Piąty etap pustego gniazda i szósty emerytura i okres starości. Mniej więcej te okresy się pojawią w każdym przypadku małżeństwa.
No i ważne, żeby też dobrze przeżyć te etapy życia małżeńskiego, rodzinnego również, więc...
Dobrze to też zobaczyć to, co jest piękne między nami, ważne, co buduje, rozwija, a też zobaczyć, jakie mamy zadania, albo też jakie mogą się pojawić problemy i z czego one wynikają, stąd jak je rozwiązać.
Za chwilę, proszę Państwa, wrócimy do rozmowy.
Mówią, żeś wredna i niebezpieczna, że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach. Że w twe sidła łatwo wejść jak nożem w masło. Z drugiej strony uciec nie ma jak, a ja owijam wokół palca wolny czas. Owijam wokół palca chłodny wiatr. I miejsce dla ciebie mam, przyjedź, obudź nas. Pod twym dotykiem serca jak herbatniki pękają w raz. Że otaczasz się armią kotów czarnych, idziesz jak burza, siejesz wokół strach. A ja owijam wokół palca wolny czas. Owijam wokół palca chłodny wiatr. Miejsce dla ciebie mam. Obudź nas na wieczność. Muzyka.
ciebie mam. Przyjedź, obudź nas na wieczność.
Świat ludzkich uczuć.
No proszę, wracamy, proszę Państwa, do rozmowy. No już tak etapy życia rodzinnego już mamy rozpracowane, ale teraz temat równie ważny, bo wychowanie dzieci to jest temat, myślę, że dla Państwa także aktualny, jeśli nawet mają Państwo za sobą to wychowanie dzieci. Już są one dorosłe. To warto by było też się przyjrzeć samemu sobie. Tutaj ksiądz mi Robert już zdradził co nieco, że generalnie ten temat się odnosi nie tylko do tego dzieciństwa tak zwanego, przeżywanego i przez rodziców i przez dzieci, ale także w życiu dorosłym ten temat się gdzieś odzywa, pojawia. Granice w wychowaniu. Czym są granice tak naprawdę?
Zachęcam, żeby temu się przyjrzeć, tematowi granice w wychowaniu pod kątem samego siebie. Na pewno jest tak, że nas słuchają ludzie starsi, którzy są rodzicami i mają dzieci. Być może też słucha nas młodzież, która być może myśli kiedyś o małżeństwie i o dzieciach. To jest różnie. A być może są tacy, którzy są jeszcze w takim wieku dorastania, dojrzewania i mają rodziców, więc na pewno są różni ludzie w różnym wieku. I teraz, żeby zobaczyć temat granic, to trzeba byłoby najpierw zobaczyć siebie. Zazwyczaj jest tak, że jeśli rodzice słuchają tego tematu, to odnoszą ten temat do własnych dzieci. Czyli jakim jestem rodzicem i jak wychowuję. To jest od razu rachunek sumienia i pewna analiza tego, co jest, nie? We mnie wobec dzieci. I to jest takie nieuniknione, że tak będzie. Natomiast ja bym zachęcał też, żeby pójść trochę dalej, a nawet najpierw zobaczyć, jakie było moje wychowanie. Jak ja byłem wychowywany. Czy to ja jestem młodym chłopakiem, dziewczyną, czy jestem dopiero co na starcie życia małżeńskiego, czy już mam duży staż małżeński i są dorosłe dzieci albo dorastające. Żeby każdy z nas, kto będzie słuchał tego tematu, granice w wychowaniu, najpierw pomyślał o sobie. Jak było ze mną? Jak te granice wyglądały w moim życiu? Bo wtedy będzie łatwiej zrozumieć, co robię dzisiaj. Jaki dzisiaj jestem, na przykład wobec własnych dzieci. Skąd to mam? Czy dobrze, właściwie postępuję, czy nie? A może być tak, że zobaczę jakieś błędy, braki, słabości moich rodziców, bo wiadomo, że nie ma doskonałych rodziców. Wszyscy rodzice kochają, tak jak potrafią, ale są to tylko ludzie, więc też i będą błędy. A być może tak jest, że ja te błędy zobaczyłem, poznałem i już w moim osobistym życiu tego nie ma. I to pozmieniałam, to też warto to docenić i zobaczyć. Teraz, czym są granice w wychowaniu? Przede wszystkim one są przez rodziców wyznaczane, mówimy w kontekście rodzić dziecko, jako pewne zasady, jako pewne normy działania, które zobowiązują każdego z członków rodziny do tego, żeby je przestrzegać. To jest uwaga. Normy, zasady wyznaczone przez rodziców, które zobowiązują do tego, żeby przestrzegać je, żeby cała rodzina je przestrzegała. To jest ważne. Nie tylko dzieci, ale cała rodzina. Granice, normy, zasady postępowania w rodzinie, do których się stosują wszyscy, bez wyjątku. To jest ważna informacja na początek, bo nie zawsze tak jest. Możemy od dzieci wymagać norm i zasad, a niekoniecznie wymagamy od siebie. Prosty, niby banalny przykład. Wymagam od syna, żeby nie palił papierosów, a sam palę. I teraz, jak to się ma do życia i do pewnych norm i zasad w naszej rodzinie. Albo tata się upija, a później ojciec zwraca uwagę, synowi, żeby też się nie upijał. To nie trafi. Więc to takie może dwa skrajne przykłady, ale takich myślę, że sytuacji jest dużo, gdzie wymagamy, możemy wymagać od dzieci, a sami nie wymagamy od siebie. Normy, zasady, które obowiązują całą rodzinę. I do rodziców należy wyznaczanie dziecku granic zachowania. Granice zachowania. To rodzic wyznacza granice, jak się dziecko ma zachowywać i do jakich granic. Dzieci potrzebują też wyraźnego przewodnictwa. Potrzebują rodziców przewodników. Rodziców, którzy towarzyszą dziecku, ale też przewodzą, ukierunkowują i pokazują pewne rzeczy. Konkretnie, jasno, od, do. Dziecko potrzebuje świata bezpieczeństwa. I ten świat bezpieczeństwa wyznaczają granice. Od, do. Masz obszar, masz teren, masz pole, od, do. Tu się możesz bawić, śmiać, cieszyć, radować, robić co chcesz. Granic nie możesz przekroczyć. I to rodzi w dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dzieci potrzebują rodziców pewnych swych umiejętności, rodziców zdecydowanych, takich, którzy mają swoje zdanie i nie ulegają innym, na przykład dziadkom. Rodziców, którzy mają własne zdanie.
Trudny temat.
Tak. Ważne jest zdanie żony, męża, nasze zdanie, nasze wychowanie dzieci, a nie zdanie mamy mojej albo mego ojca, czyli dziadków. Tu jest potrzebna separacja od rodziny pochodzenia. Są takie sytuacje momentami dla małżonków trudne, kiedy muszą iść do pracy i babcia pilnuje dzieci albo dziadek. I to, czego wymagają na przykład rodzice od dzieci i czego uczą, właśnie granic, norm, postaw, zasad, okazuje się później, że wystarczy jeden dzień czy kilka dni i nagle wszystko leży, ponieważ babcia czy dziadek
przesunęła te granice.
Albo w ogóle są pozmieniane zupełnie, albo ich nie ma. Nie? I teraz myślę, że to jest ważna taka informacja dla dziadków, że jeśli pilnują dzieci, to żeby im powiedzieć, że my wychowujemy tak, tak, tak i prosimy kochanych rodziców o zachowanie tego, co jest w naszym domu. Ja mówię oczywiście o czymś, co wcale nie jest takie łatwe do zrobienia, bo chwilami jest tak, że dziadkowie wiedzą lepiej niż rodzice. Nie mówię, że tak nie musi być, bo mogą wiedzieć lepiej i mogą mądrze wychowywać swoje wnuczęta niż młodzi rodzice, bo widzą więcej i szerzej, ale nie zawsze tak jest. Natomiast chodzi mi o pewną ważną myśl. To rodzice granice wyznaczają. Rodzice mówią, jakie są normy, zasady, i oni są pierwsi w wychowaniu dzieci, bo to są ich dzieci. To jest istotna informacja. Rodziców też potrzebują dzieci silnych, ale takich, którzy potrafią okazywać serdeczność, wsparcie i zrozumienie. Rodzic silny, serdeczny, daje wsparcie, zrozumienie. Rodzic, uwaga, mama i tata. Chodzi o obydwoje rodziców, a nie tylko jedno. Więc jak jest w naszym życiu małżeńskim, jako mama, jako tata, czy jesteśmy silni, czy jesteśmy serdeczni, dajemy wsparcie naszym dzieciom, dajemy też zrozumienie, jesteśmy pewni siebie, swoich umiejętności, jesteśmy zdecydowani, mamy swoje zdanie, nie ulegamy swoim rodzicom. Mama i tata, to ważna też informacja. I teraz tak, granice nie są wrodzone. Nikt z nas nie otrzymuje tego daru wraz z życiem. One się kształtują w trakcie naszego życia. I aby człowiek mógł kiedyś być takim prawdomównym, odpowiedzialnym, czuć się wolnym, musi od okresu wczesnego dzieciństwa nauczyć się wyznaczania i respektowania tych granic. I teraz, jeśli człowiek nie ma tych granic, one nie istnieją albo są zaburzone, są zniszczone, bo też jest tak w małżeństwie i też tak jest w rodzinie. Jakie mają one wtedy postaci? Otóż osoba, która przekracza cudze granice, nazywana jest agresorem. I skrajny agresor to ten, kto dopuszcza się jawnej przemocy fizycznej albo psychicznej. I teraz, czy ja jako rodzic nie jestem agresorem wobec własnych dzieci? Bo tu chodzi o co? Przekraczanie cudzych granic. Czy rodzic może być agresorem? Może być. Bo to może być przemoc fizyczna, ale uwaga, i przemoc psychiczna. Tutaj form manipulacji, stosowania przemocy psychicznej jest bardzo dużo w naszym życiu. Będziemy kiedyś o tym jeszcze, myślę, mam taką nadzieję mówić, w czym się może przemoc psychiczna wyrażać. Ona momentami jest niezauważalna. tak wprost. Chwilami dopiero po latach dorosły już człowiek, który był kiedyś dzieckiem, odkrywa, że na przykład mama dokonywała na mnie przemocy psychicznej. Była to manipulacja. Na przykład potrafiła cały czas tak mówić, tak się zachowywać, że we mnie żyło poczucie winy. Nie robiłem nic złego, a czułem się zawsze winny, kiedy nie robiłem tak, jak chciała na przykład mama. Czyli jest tu jakiś ewidentny przykład przekraczania cudzych granic. Może tak być. Jeszcze inna postać to osoba pozbawiona granic. Nie jest wrażliwa na cudze granice i jest nieświadoma ich istnienia. I taką osobę, która ulega agresorowi, nazywamy ofiarą. Ofiara nie ma granic. Nie jest wrażliwa na cudze granice, ani nie jest świadoma, że ma prawo do granic. Ma prawo się bronić. Ma prawo postawić granice sobie albo komuś. Ma prawo do szacunku, do szacunku własnej godności osoby. Taką osobę nazywa się ofiarą, jeśli ona ulega agresorowi. A więc agresor, ofiara to zawsze dwie skrajne postawy pokazujące albo przekraczanie granic, agresor, albo uleganie agresorowi, czyli nie stawianie granic, to jest ofiara. Aby rodzina mogła wyznaczać granice wewnętrzne między członkami rodziny, to najpierw musi poradzić sobie z granicami zewnętrznymi, czyli między podsystemami, szczególnie między rodzicami a dziadkami. Tutaj jest pierwszy temat i bardzo często pies pogrzebany właśnie jest tutaj, kiedy rodzice nie postawili granic swoim rodzicom, dziadkom. Jak tu nie ma ustawienia spraw bardzo jasno, konkretnie, ten podsystem nie jest uporządkowany, to prawdopodobnie nie będzie granic w tym małżeństwie i potem odnośnie dzieci i to się będzie wlokło w dalsze pokolenia. Prawdopodobnie. Chyba, że dzieci dorosną, zobaczą te problemy i to zechcą zmienić. A jak nie będą tego świadome, no to będą powielać te wszystkie sprawy, schematy, postawy wyniesione z domu. No bo jak mają żyć albo funkcjonować inaczej? No właśnie tak, jak było w domu. Bo jak tego nie widzą. Jak zobaczą, to jest jakaś szansa na zmianę. Na razie może tyle. Pytanie się rodzi takie, czy między nami a dziadkami, nami rodzicami a dziadkami są postawione jasne granice.
I zostawimy na chwilę Państwa z tym tematem.
W twojej szmince karminowe słońce się odbija dziś. Każdym słowem melodyjnie drażnisz we mnie każdy zmysł. A ulice tego miasta i najmniejszy w parku liść tobą dzisiaj pachną intensywnie tak. Niebezpiecznie piękny świt do mnie mów, mów. Omóż mnie słowami, wierszem, który znam na pamięć. Mów, mów. W ciebie zasłuchany już nie zasnę. Nastrojony tobą dzisiaj każdy dźwięk, nawet w deszczu za oknami tak wyraźnie słyszę cię. A klaksony samochodów zawstydzone milczą dziś. Neonami miasto zaświeciło nam niebezpiecznie piękny świt. Do mnie mów, mów, omóż mnie słowami, wierszem, który znam na pamięć. Mów, mów, w ciebie zasłuchany już nie zasnę dziś. Do mnie mów, mów, omóż mnie słowami, wierszem, który znam na pamięć. Mów do mnie dziś, zanim skończy się.
niebezpiecznie piękny świat. W twojej szmince karminowe słońce się odbija dziś i rozwożą już gazety niebezpiecznie piękny świt.
Świat ludzkich uczuć.
No cóż, proszę Państwa, zapraszam. Jeszcze mogą Państwo wysłać SMS-a pod numer 509-056-590, jeśli chcą Państwo otrzymać książkę Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości. To taka mała pomoc do tego, o czym dzisiaj też mówimy. Granice w wychowaniu. No taki temat trochę, znowu ksiądz wkłada kij w mrowisko, myślę, bo temat, który pojawia się w każdej rodzinie. No i chcąc gdzieś złamać te takie niewłaściwe spojrzenie na wychowanie, no musimy też, tak jak ksiądz tu zauważył, postawić granice najpierw swoim rodzicom, żeby móc potem coś zdziałać w przypadku swoich dzieci. No i gdzieś zmienić swoje myślenie też niejednokrotnie. No, nawiążę jeszcze z tego SMS-a, którego otrzymaliśmy, że granice są po to, żeby je łamać, a my dzisiaj chcemy właśnie podkreślić, że granice są istotne, proszę Państwa. No pewnie gdzieś w wieku nastoletnim,
ale
pewnie każdy
zaraz
z nas
wyjdzie,
jakieś granice,
po co są granice, no po to, żeby je łamać. Szczególnie tak myślą dzieci i młodzież.
No właśnie. My pewnie też w dzieciństwie mieliśmy ochotę niejedną i pewnie nie jedną złamaliśmy.
Ona jest dobra, bo jest prowokacyjna. I dobrze.
Ale zostawiamy na razie.
Tak, zaraz to wyjdzie, zaraz o tym powiemy. Tak, temat jest uważam, że bardzo trudny i denerwujący, dlatego że bardzo trudno jest określić granice w każdym przypadku, bo każdy człowiek jest inny. Każde małżeństwo jest inne, każda rodzina jest inna. Można mówić o pewnych zasadach ogólnych, ale wiadomo, że w każdym przypadku inaczej będziemy je stosować. Stąd nie ma takich gotowych ani rad, ani recept. Bo niekiedy ludzie chcą takich gotowych rad. Co ja mam zrobić?
No zwłaszcza jak się dwoje ludzi z różnych rodzin spotyka, tak. Ma stworzyć małżeństwo i rodzinę i niejednokrotnie te granice chciałoby położyć w innych miejscach.
Też, właśnie to jest jakby na ta sytuacja, a ja też mówię po części jakby z własnego punktu widzenia jako księdza, czy osoby, która towarzyszy ludziom w ich życiu i jest bardzo trudno. I to też nawet nie chodzi o to, żeby radzić ludziom. Bardziej wysłuchać, pokazać możliwości rozwiązywania różnych rzeczy, jeśli w ogóle wiem, bo nie zawsze to jest takie łatwe i proste. Natomiast no, czego się uczę? Że każdy jest inny, każdy jest indywidualny i nie ma nigdy gotowy do końca recept ani rad. Nie ma. To nawet nie o to chodzi, żeby radzić, bo myślę, że radzenie to zawsze jakaś forma, myślę, że uzależnienia, może zależy kiedy i dla kogo. Bardziej chodzi o to, żeby ludzie stawali się dorośli, odpowiedzialni za siebie i myśleli, jak sobie poradzić. Albo żeby wiedzieli, że mają prawo do tego, by postawić granice. Pewne normy, zasady, których uczymy się przestrzegać i mamy prawo wymagać, żeby też inni ich przestrzegali. Że to nie jest nic niewłaściwego, to jest dobre. Mówiliśmy o tym wcześniej już, że ważne jest, aby młodzi rodzice postawili granice swoim rodzicom. O co tu chodzi? Jak to robić? Za chwilę o tym powiemy. Natomiast o co tu chodzi? Nie wiem. W każdym przypadku jest inaczej. No bo każda rodzina jest inna i inne są problemy. Stąd to już jest pytanie bardzo indywidualne, szczegółowo do każdego z nas oddzielnie. Ale dlaczego mówię o tym? Bo załóżmy, że młodzi rodzice nie potrafią postawić granic dziadkom. Albo tego na przykład nie widzą, nie są tego świadomi, że ten temat jest ważny. Problemy zaczynają się, gdy w nowej rodzinie zaburzony jest właśnie ten system granic. Na przykład młodzi rodzice niepewni swoich umiejętności, mogą oddać władzę dziadkom. I jeśli młoda mama nie potrafi postawić swoich granic, nie potrafi się sprzeciwić własnej matce teściowej, jako córka staje się coraz bardziej zależna. Mówię oczywiście o sytuacji, gdzie to powinna zrobić, żeby zawalczyć o siebie, o własne małżeństwo i własną rodzinę, czy o wychowanie jej dzieci. Jeśli ojciec dziecka nie będzie miał nic do powiedzenia, to będą się wzajemnie osłabiać. I władza, którą dostaje dziecko, przerasta jego możliwości i jest zupełnie nie na jego rozum albo jego uczucia, więc w sposób istotny zakłóca jego poczucie bezpieczeństwa. I zarówno dzieci, jak i również dorośli czują potrzebę testowania granic. Uwaga, nie tylko dzieci, bo to trzeba też dodać, i dorośli. My wszyscy chcemy testować granice. Wszyscy, dzieci szczególnie, młodzież dorastająca, ale także dorośli. Ponieważ w ten sposób uczymy się, jak daleko możemy się posunąć wobec wszystkich członków rodziny. Jak daleko. Więc myślę, że każdy z nas w pewnym sensie, mówię to w cudzysłowie, lubi testować granice, łamać się albo sprawdzać. Niektóre dzieci potrafią naciskać bardzo mocno. I nie można też pozwolić, by przekraczały własny limit. Nie zawsze też to się im będzie podobało, że rodzic postawi granicę. Ale jeśli zapewnimy im taką pewną stanowczość, miłość, serdeczność, to damy też im wsparcie, jakiego potrzebują. Synu, bardzo cię kocham, ale na to i na to ci nie pozwalam i się w życiu nie zgodzę, żeby tak było. Mowy nie ma. Na chwilę obecną tak nie będzie. Bardzo cię kocham. Serdecznie, konkretnie, stanowczo. Miłość, serdeczność, otwartość, stanowczość. A zarazem jasna granica.
I konsekwencje tej granicy.
Tak. I w istocie rzeczy, tak, i konsekwencje. I w istocie rzeczy takich rodziców potrzebują dzieci. I to dla nich jest największe wsparcie i pomoc. I teraz stopień, w jakim dzieci przestrzegają rodzinnych zasad, po części też zależy od tego, jak je ustanowimy. Tutaj pytanie, w jaki sposób wyrażamy postawienie granicy, w jaki sposób je ustanawiamy. I teraz po pierwsze, ważna jest decyzja. Każda rodzina ma własne zasady dotyczące na przykład postępowania rodzeństwa wobec siebie. Konieczne jest, aby te zasady były jasne, zrozumiałe. Rozmowy na ten temat, na temat rodzinnych zasad pozwolą też zrozumieć, że te ograniczenia dotyczą wszystkich członków rodziny. Na przykład w naszej rodzinie nikt nikogo nie bije. Czyli ani mąż żonę, ani żona męża, czyli rodzice, ani rodzice nie biją dzieci. Jest to jasna zasada, której wszyscy przestrzegają. Na przykład decyzja konkretna i wyjaśnienie. Druga sprawa to wyjaśnienie. Dzieci muszą wiedzieć nie tylko, czego od nich oczekujemy, ale również, dlaczego tak jest. Dlaczego tak, bo tak. Dzieci jeszcze może to przyjmą jakieś małe, nie? Chociaż potrafią pytać, a dlaczego? Ale jak już jest człowiek dorastający i pyta, dlaczego, bo tak, no tego argumentu nie przyjmie. Po prostu tam się rodzi złość. Aha, okej, dziękuję bardzo za rozmowę. To mi wszystko wyjaśniło. Więc potrzebują wyjaśnienia. Kiedy zrozumieją przyczyny, będą mogły zaakceptować rodzinne zasady i przyjąć je za własne. Uważam, że każdy człowiek, czy to będzie dziecko, czy to będzie młodzież, czy dorosły, każdy z nas potrzebuje wyjaśnienia zasad, granic. Jest decyzja i wyjaśnienie, dlaczego tak. Dlaczego taka decyzja? Zasady, które są narzucone odgórnie, bez wyjaśnienia ich znaczenia, będą szybko łamane. Tak robią dzieci, tak robi młodzież i my też tak robimy. Jak one są odgórnie narzucone, bez wyjaśnienia, będą łamane.
No, mam wrażenie, że nic za tym nie stoi. Tak naprawdę tylko jakiś kaprys.
Prawdopodobnie będziemy odbierać takie zasady bez wyjaśnień jako przemoc, jako zmuszanie nas do czegoś. No bo jak nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem, dlaczego tak, nie ma wyjaśnień, a jest decyzja. To trudno przyjąć taką sytuację. Trzeci moment ważny to przypominanie. Dzieci mogą zignorować zasadę, ponieważ jej nie pamiętają, albo nie rozumieją, albo po prostu to się im nie podoba. i będą testować te granice. Po prostu nie lubię tych zasad, nie lubię takich norm, ich nie będę przestrzegał i będę łamał aż do skutku, aż mama i tata ulegną i się poddadzą. Bywają tacy rodzice słabi, którzy nie są konsekwentnie wytrwali. Mi się o tym oczywiście łatwo mówi, ale to bywa tak, że są na przykład uparte dzieci, mają swoje jasne cele i będą dotąd prosić, łamać granice, aż to osiągną. I tu jest momentami taka trudna walka, że tak powiem, kto wygra. Większość trzeba wielokrotnie przypominać. Większość zasad, decyzji, granic i wyjaśnień. Na przykład nie wolno bić brata. Kłócicie się, denerwujecie to, co robi twój brat. Rozmawiajmy o tym, wyjaśniajcie sobie, ale nie bijcie się. Nie stosujcie przemocy, bo to boli. Bicie to rodzenie się cierpienia. Po co? W imię czego? Czwarta rzecz to reagowanie. Wykroczeń nie można ignorować. Pamiętajmy, że nasze reakcje, aby były proporcjonalne do występku oraz odpowiednie do wieku. Czyli reakcja na wykroczenie proporcjonalna do występku i do wieku. Chodzi o konsekwencje. Jeśli dziecko postępuje źle, to uczymy to dziecko ponosić konsekwencje za swoje czyny, a więc uczymy odpowiedzialności. I teraz ponoszenie konsekwencji, będziemy jeszcze o tym kiedyś, myślę, że mówić, tak trochę jakby wybiegam w przyszłość na temat pewnych myśli, poglądów, postaw, że nie chodzi o karanie, tylko chodzi o konsekwencje. To jest zupełnie inny temat i na inną audycję. Surowe traktowanie wraz z karami fizycznymi może spowodować, że dzieci będą stosowały się do zasad z lęku, a nie dlatego, że je rozumieją i zgadzają się z nimi. Uwaga, surowe traktowanie wraz z karami fizycznymi. Czy u nas nie ma czegoś takiego, na przykład w domu, że są surowe zasady, surowe normy, surowe podejście do dziecka, a jak nie słucha, no to kara fizyczna albo jakaś przemoc psychiczna. To rodzi lęk i tak naprawdę dziecko może tego nie rozumieć albo się zgadza zewnętrznie, ale w sercu rodzi się ogromny bunt, złość, gniew i potem jak dorasta, to cały ten bunt nagromadzony przez lata wychodzi i to będzie często bardzo bolesny, straszny atak na rodziców. I może być takie niezrozumienie, że skąd taki wielki, silny bunt, taka agresja i złość tego dziecka, a to był taki spokojny chłopak. Załóżmy.
No, nie od wczoraj wiemy, że przemoc rodzi przemoc.
Albo jakby druga skrajność. Ignorowanie wykroczeń zwiększa ryzyko, że dzieci będą się źle zachowywały. Czyli dziecko robi źle, nie ponosi konsekwencji, pobłaża się mu. Rodzice albo udają, że nie widzą, albo naprawdę nie widzą, albo są nieobecni, mają wiele innych spraw ważnych, a bycie z dzieckiem jakby jest na drugim planie i są różne wykroczenia i one są ignorowane. I to rodzi ryzyko, że dzieci będą się źle zachowywały, no bo skoro zachowują się źle, nie ma konsekwencji, więc tym bardziej mogą się tak zachowywać. Jestem bezkarny.
Nie mam powodu, żeby być inny.
Tak. Zauważą, że nie ponoszą konsekwencji. I to jest często bardzo łatwe, miłe, wygodne postępowanie, które rodzi przemocowców, egocentryków, egoistów, ludzi, którzy od siebie nie będą wymagać i nie będą odpowiedzialni za własne życie. Może tyle na razie.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
About this memory, I got this feeling. Question to the leaders for me, ask them what them dealing. She said that the world need a spiritual healing. What about the youth that believe in? Cyberspace take with the minds only that them are believing. The elders get bitter, so them stop from teaching. Minds from the youth, then how you are gonna reach him? Tell me how you are gonna reach him. We remember in the past, but if there wasn't no past, just remember, said there wouldn't be no future. So I say it with a cast on your behalf, just like a Christ died for the youth, yeah. It's just a moment in time.
your own weapon will shoot, yeah. When we used to write letters and we never used to send text messages,
you remember.
When there was no Facebook, no YouTube, never invited to college,
you remember.
That technology's a good thing, but many misuse it and cause fear damages.
The future is so great, you can't forget the past, no.
Certain good things happen in the past, now everything change, everybody move fast. And the youth, me see them act like them lost. Everybody wanna be a rebel without a cause. When we coulda hands out and a roll down south, everybody coulda roll all about. Now the tension's so high, like it won't touch the sky. Them a plan up, but try get you out. Mannerism is the past is them for no life's more than a flash. And the children used to listen to the teacher. Now the children, them a one like them are the teacher of the class. Them used to say thank you and good morning. Now not even question I ask. But you can't blame the youth, cause they don't know the truth. There's no one to help them stick to the task. When we used to write letters and we never used to send text messages, when there was no Facebook, no YouTube, never invented the colleges. That technology's a good thing, but many misuse it and cause big damages.
The future is so great, you can't forget the past. Can't remember.
Świat ludzkich uczuć.
Mamy dwa SMS-y. Do jednego tak krótko się tylko odniesiemy. Jestem już dorosłą osobą, ale dla mnie najważniejsza jest wolność osobista. To a propos łamania zasad. No właśnie, dowolność czy wolność? To jest pytanie. A drugi SMS dotyczy tego, o czym ksiądz mówił a propos stawiania granic dziadkom. Pani Małgosia napisała, kiedy ja zwracałam uwagę, aby babcia nie zmieniała naszych zasad w wychowaniu dzieci, to niestety nie było miło. Ja jednak nie ustępowałam. No i takiej konsekwencji państwu życzymy jednak mimo wszystko. No nie zawsze jest miło, kiedy się stawia granice.
No tak, bo to jest niewygodne i trudne i nie zawsze chcemy je przyjąć. One są bolesne też. Jakąś prawdę pokazują o nas. Nie jest tak, jak nam się wydawało. My uważaliśmy, że jest to wszystko dobre i słuszne, a tak wcale nie musi być. Jakimi rodzicami jesteśmy? Takie pytanie tu się rodzi w kontekście tego tematu granic jako norm, zasad naszego działania, postępowania. Są takie dwie skrajności w postawie rodziców, które są niewłaściwe, które niszczą i nie wychowują dzieci w zdrowych granicach, a więc tym bardziej też i nie ma tych granic między rodzicami, między małżonkami. Pierwszy model rodziców, skrajny, ten niewłaściwy, ja wiem lepiej, a ty słuchaj. Podejście rodzica do dziecka z tej perspektywy. Ja wiem lepiej, synu, córko, a ty słuchaj. Tu nie ma dyskusji żadnej, moja droga. Ty masz słuchać. Od tego tu jesteś, jako dziecko. A jestem od tego, jako rodzic, żeby ci rozkazywać. Trochę oczywiście, trochę przejaskrawiam, ale taka postawa. Naczelną wartością jest posłuszeństwo dzieci. A pożądanym efektem wychowania jest tak zwane dziecko grzeczne. Na ile rzeczywiście dzieci grzeszą nieposłuszeństwem wobec rodziców? Jest to pytanie otwarte i takie zasadne, dlatego że ja, jako ksiądz, który spowiada ludzi, często spotykam się na spowiedzi dzieci tylko z tym grzechem. Nie potrafią dzieci nic powiedzieć odnośnie swojego życia duchowego, moralnego, jakie są wobec samego siebie moje obowiązki, praca, nauka, powinności, jaki jestem wobec rówieśników w szkole, na lekcjach, wobec nauczycieli, wychowawców, wobec Boga, jaki jestem. Jest tylko jeden temat, nie słucham rodziców. I chwilami nic więcej. Nic więcej. To jest takie trochę zastanawiające, dlaczego dzieci nie potrafią zrobić rachunku sumienia, a być może tam potrzeba rodziców, którzy by pomogli mu zrobić rachunek sumienia dokładny, szczegółowy, bo kto je zna najlepiej? No rodzice. Ale też rodzi się pytanie, dlaczego tak dużo dzieci akcentuje tylko to posłuszeństwo rodzicom albo brak posłuszeństwa? Czy to nie jest też ten model, ja wiem lepiej, a ty słuchaj? Nie mówię, że tak musi być zawsze. Natomiast ja o takiej chwili odnoszę wrażenie, że dzieci widzą tylko jeden grzech w swoim życiu. Jak nie słuchają rodziców, to wtedy strasznie grzeszą. A wszystko inne jest nieważne. Nie wiem, czy tak jest zawsze, tylko mówię to o odbiorze. Nie chcę mówić, że tak jest, ale tak może być. Teraz, co to znaczy dziecko grzeczne i co to znaczy dziecko posłuszne? Rodzice uważają, że dziecko powinno podporządkować się woli rodziców. Mówimy o tej dewizie, ja wiem lepiej, a ty słuchaj. Oni strofują, oni pouczają, oni krytykują, ale też chwalą, kiedy jest grzeczne. I potem wybierają mu kolegów, narzucają mu, jak ma spędzać wolny czas, cały dzień mu organizują i są święcie przekonani, że dominacja dorosłych może wyjść dziecku tylko na dobre. Nigdy na złe, ale zawsze na dobre. Rodzic narzucający swoje surowe wymagania może bardzo dużo energii poświęcać na utrzymanie dyscypliny. Znacznie mniej zależy wtedy rodzicowi na nawiązaniu z dzieckiem więzi, na poznawaniu jego psychiki, jego dążeń, marzeń, uczuć, przeżyć. Ważne są zachowania dziecka. Jak się dziecko zachowuje, co robi, czego nie robi, jaką ma opinię w szkole, jak się uczy, jaki jest w domu. Posłuszne dziecko, grzeczne. To jest najważniejsze. A co jest w sercu? Co tam w nim jest? To może być zupełnie pominięte. Trochę przejaskrawiam, bo chcę, żebyśmy zobaczyli problem, jaki może być z wychowaniem dzieci, kiedy tego wychowania prawidłowego nie ma, bo mówimy tu, jakbym rozumiał wychowanie w pewnym aspekcie. Budowanie relacji z dzieckiem, więzi uczuciowej, otwartości, zaufania, bezpieczeństwa, miłości, że to dziecko nie boi się przyjść do rodzica i mówić mu o sobie tak, jakie ono jest, ale też rodzic jest otwarty na słuchanie, na rozumienie. A nie tylko akcent na to, jak dziecko się zachowuje. Teraz, jakie są efekty, kiedy jest akcent na posłuszeństwo dziecka i na tak zwane grzeczne dziecko? W ogóle sformułowanie grzeczne dziecko. Co to znaczy? Czy ktoś na przykład potrafiłby z Państwa, z nas tak naprawdę wytłumaczyć, skonkretyzować takie określenie? Grzeczne dziecko. To trudno jest powiedzieć tak naprawdę jasno, o co tu chodzi. To jest taki pewien slogan, wytrych, który jest bardzo niejasny. Albo kiedy chwalimy dziecko, mówimy, jakie z ciebie grzeczne dziecko. Co to znaczy? To dziecko nie wie, o co chodzi tak naprawdę. Nie powiemy konkretnie, co zrobiło dobrze, z czego może być dumne. Rób tak dalej, ucz się tak, jak właśnie tu zrobiłaś, konkretnie. Tylko tak ogólnie, grzeczne dziecko. Efekty są takie. Dobrze ułożone, posłuszne, ale nieszczęśliwe dziecko. Taki rodzi się człowiek, taki się rozwija, kiedy rodzic stosuje tę zasadę, ja wiem lepiej, a ty słuchaj. Często jest to postawa, powiemy, takiej lalki, takiej marionetki. Osoba, która nie ma szans nauczyć się rozpoznawania własnych uczuć, własnych potrzeb, dokonywania własnych wyborów, bo moim sumieniem, moim Bogiem, moją normą, moją zasadą są moi rodzice. Oni są od wszystkiego, oni są też od myślenia, od wszystkiego. Ja jestem posłuszny, podporządkowany. Na pozór wszyscy świetnie funkcjonują, a otoczenie ze zazdrością patrzy na dobrą rodzinkę. I ten styl wychowania robi dzieciom ogromną krzywdę. Czyni głównie szkody w sferze emocjonalnej, bo łamie osobowość. Tępi indywidualność dzieci. Uczy życia w fałszu i w poczuciu winy. W dorosłym życiu dzieci te będą ludźmi z niskim poczuciem własnej wartości. Są to ludzie często nieufni i bardzo lękliwi i też bez inicjatywy, bez twórczości, bez pomysłów. Druga postawa dzieci, ludzi, którzy są wychowani w takim stylu, nieustanne starcia z rodzicami, które mają jeśli dziecko ma silną osobowość, silną psychikę, to te starcia będą stałe. Dzieci na przykład nie pozwolą się wtłoczyć w jakieś ramki przygotowane przez rodziców, stąd będą ciągłe konflikty. Życie rodzinne będzie stawało się wojną, aż wreszcie nadchodzi taki czas buntu, gdy nastolatek wszystko odrzuci, łącznie z rodzicami, którzy go nie rozumieją. I takie dzieci wyrastają na agresorów, które nie liczą się z potrzebami innych ludzi. Będą sobie wszystkich podporządkowywać i wykorzystywać do własnych celów. To brzmi tak brutalnie, ale często to widać też już w zachowaniach młodzieży czy dzieci, a potem w małżeństwach. W walce zazwyczaj, aby ktoś wygrał, ktoś musi też przegrać. I w tej szczególnej walce pomiędzy matką a dzieckiem, ojcem a dzieckiem, tak naprawdę nie ma wygranych. Bo przewaga matki i uzyskanie przez nią dominacji czy ojca nad dzieckiem jest także ich przegraną. Bo tu wcale nie chodzi o dominację. Tu chodzi o miłość jako relację, więź. Na razie może tyle. Ja wiem lepiej, a ty słuchaj. Jakim jestem rodzicem? Myślę, że nie takim.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Radio Podlasie. Radio, które się zna.
To my
świat ludzkich uczuć.
No i powracamy do rozmowy. Mamy tutaj wypowiedź, że granice w wychowaniu są potrzebne, ale ważne jest, żeby rodzice oboje mieli jedno zdanie, a nie różniące się, bo dzieci wtedy to wykorzystują. No to właśnie między innymi o tym chcemy Państwu powiedzieć. No, stawianie granic to trudny temat. Myślę, że dla każdego rodzica. I gdybyśmy się tak przyjrzeli właśnie temu, jak wygląda nasze spojrzenie na granice, które nam były stawiane, to pewnie spojrzelibyśmy też i na granice, które my stawiamy innym, nieco bardziej, myślę, tak krytycznie, bo dopóki się nie odniesie do sytuacji w naszym domu. Być może była taka sytuacja, gdzie rodzice no właśnie mieli odrębne zdanie co do wychowania. No i mogło to rodzić też różne konsekwencje, które teraz w życiu możemy dostrzec.
Na początku powiedzieliśmy o tym, że granice to zasady, normy działania, które określają rodzice, do których są zobowiązani wszyscy członkowie rodziny. Tu jest wszystko powiedziane w tym momencie. Mhm. Nie ma tak, że mama inaczej, tata inaczej, dziadkowie jeszcze inaczej. I kogo tu słuchać? I w ogóle o co chodzi w tej całej naszej rodzinie, nie?
Teraz posłucham tego innym
dokładnie.
Razem.
Dokładnie. I ta uwaga akurat radiosłuchacza jest bardzo zasadna i słuszna. Dlatego tutaj jakby chcąc zamknąć pewne wątpliwości, trzeba powiedzieć jasno. Granic, norm, które są postawione w rodzinie, wszyscy członkowie przestrzegają. Albo uczą się, może tak, bo jesteśmy też tylko ludźmi. Drugi model, jakimi rodzicami jesteśmy, drugi skrajny, który jest niewłaściwy, nieprawidłowy, tak trochę mówiąc obrazowo, rób co chcesz i kochaj nas. My rodzice, kochamy cię bardzo, ty nas kochaj i rób co chcesz. Czy tam też będą oczywiście granice? No nie będzie. O co tu chodzi? Rodzice, którzy nie stawiają granic, to są rodzice kumple, koledzy, którzy nie lubią pojęcia władza rodzicielska. Ich dziecko decyduje o wyborach, czy pójdzie spać i kiedy. Czy połknie lekarstwo. Na przykład są dzieci, które decydują o tym, kiedy chodzą spać. Pytam kiedyś w szkole, dlaczego taki jesteś niewyspany? Jesteś chory? Nie mogłeś spać? Siedziałam do drugiej przy komputerze. I co? No i grałem. A gdzie są twoi rodzice? Dlaczego ty nie masz granic, o których się chodzi spać? Ty decydujesz o tym, kiedy idziesz spać? Na przykład, to taka jedna sytuacja.
Wydaje mi się, że rodzice czasem sobie to tłumaczą w ten sposób, że no przecież dziecko w końcu zrozumie. Samo się domyśli.
No właśnie, rób co chcesz i kochaj nas. Dziecko samo decyduje o swoim życiu, o swoich wyborach. Małe dziecko. Czy tak powinno być? Są to często rodzice, którzy podejmują decyzje. Podejmując decyzje, tłumaczą się przed dzieckiem. Uważają, że trzeba robić wszystko, aby dziecko było szczęśliwe. Spełniać jego wszystkie oczekiwania. Nie pozwalają na to, żeby dziecko było smutne albo niezadowolone. Są bardzo cierpliwi, bardzo wyrozumiali. Wkrótce staną się niewolnikami dziecka i zrobią wszystko, żeby dziecko było z nich zadowolone, aby ich kochało. Taka dzisiaj postawa rodziców, myślę, że jest częsta. W wielu sytuacjach, które też no, widzę, że dziecko staje się takim, no, jest centrum życia małżonków. Jest takim bożkiem. Wokół niego się kręci całe życie małżonków. Jest wszystko dla dziecka. I teraz, jacy są to rodzice, albo jacy mogą być, którzy taki model wychowania dzieci stosują? Czyli tu nie ma granic. Rób, co chcesz i kochaj nas. Nie ma żadnych granic. Rodzice ślepo i niemądrze kochający. Ślepo i niemądrze. Na przykład jedynaka. Ale nie musi tak być. Też mogą być, może być wiele dzieci w rodzinie. Jedynaka, albo dziecko chore, albo takie, na które długo czekali. Wydaje im się, mówię, że tak nie musi być zawsze. Tutaj, żeby jak ktoś nas słucha, nie pomyślał sobie, że tutaj ksiądz generalizuje, że takie zawsze. Oczywiście, że nie. Zazwyczaj w takich sytuacjach to tak podkreślam. Wydaje im się, że rodzic powinien spełniać wszystkie prośby dziecka. Rodzic, taka złota rybka. A jeśli odmówi dziecku, to ono nie będzie go kochać. Obrazi się, będzie płakało i będzie smutne. Więc aby zasłużyć na jego miłość, to rodzice ulegają. Zapominają o swoim prawie do dobrego samopoczucia, byleby dziecko było zadowolone. Czyli tak, nieważne, co ja będę czuł, przeżywał jako rodzic, ważne, aby dobrze czuło się moje dziecko. Inni rodzice, którzy sobie nie radzą i stosują ten model, rób co chcesz i kochaj nas, to są rodzice zmęczeni ciągłymi walkami z dzieckiem o silne osobowości i dla tak zwanego świętego spokoju będą dziecku ustępować. Albo jedno z dwojga, bo też tak może być. Inna sytuacja małżonków to rodzice zapracowani, mający poczucie winy, że poświęcają zbyt mało czasu dziecku, a pragną mu to wynagrodzić na przykład jakąś swobodą, prezentami i różnymi innymi atrakcjami. Coś za coś, rekompensata. Albo rodzice niepewni swoich rodzicielskich kompetencji. Rodzice, którzy się obawiają, że mogą popełnić błędy wychowawcze, które zaważą też na dziecku, na jego rozwoju, na jego psychice. Jakie rodzą się efekty takiego wychowania dzieci? Takie dziecko rośnie w przekonaniu, że świat został stworzony dla niego i że jest mu poddany. Czyli manipuluje rodzicami, którzy stają się jego ofiarami. Oczekiwania, żądania malca rosną, a rodzice udręczeni, bezsilni, nie potrafią już lubić ani dziecka, już nie mówię o kochaniu, ani siebie. Aż w pewnym momencie nie wytrzymują i wybuchają długo tłumionymi emocjami, agresją, złością, gniewem. Dziecko też nie czuje się szczęśliwe i taki mały człowiek nie jest przygotowany do takiej władzy i nie czuje się bezpiecznie, bo nie ma obok siebie nikogo silniejszego, mądrzejszego. On może o wszystkim decydować, małe dziecko albo o większości rzeczy. I dzieci, żeby uczyć się funkcjonowania w świecie, potrzebują przewodnika, autorytetu. A znowu rodzice, którzy we wszystkim ulegają, nie mogą być autorytetem. Dlatego dziecko dochodzi do wniosku, że rodzice go nie kochają, że pozostawili go samemu sobie, skoro nie reagują na jego złe zachowania. I takie dziecko na przykład może wyrosnąć na, po pierwsze, egocentryka, czyli osobę niezdolną do kochania, do współżycia, do bycia z innymi ludźmi. Egocentryk. I druga postawa to dziecko społeczne, czyli człowiek nastawiony roszczeniowo do świata, pozbawiony empatii. Człowiek, który ma ogromne kłopoty w relacjach z innymi ludźmi. Jakie z tego wnioski wynikają? Rodzice mają prawo odmawiać i nie oznacza to, że dziecka nie kochają. Czasami dzieci próbują zmusić rodziców do ustępstw. Na przykład obrażają się, płaczą, jakieś ciche dni, jęczą, marudzą. I gdy ustępujesz, to wcale twoje dziecko nie jest szczęśliwe, bo w gruncie rzeczy one potrzebują opieki, przewodnictwa. I to nic złego, że dziecko ma przez jakiś czas zły nastrój albo czuje się obrażone. Ono ma prawo do radości i smutku i są to też ważne uczucia i ono nadal ciebie kocha, mimo że to wszystko przeżywa i czuje. I nie jest obowiązkiem mamy czy taty zabieganie o dobre samopoczucie dziecka. Ono ma się nauczyć radzić sobie ze swoją frustracją, która wynika na przykład z odmowy. Musi też zrozumieć, że trzeba respektować ograniczenia, radzić sobie z własnym złym humorem. To jest ważne w życiu, bo to uczy umiejętności, które później dziecku się w życiu będą bardzo przydatne. I na koniec, mam jeszcze 2 minuty, myślę, że zdążymy. Czego dziecko potrzebuje? Rodziców, proszę Państwa, przyjaznych, ale dorosłych. Chce czuć siłę osoby dorosłej. Rodzic to nie partner lub kolega. Rodziców silnych, mających poczucie swoich kompetencji wychowawczych, takich, którzy potrafią stawiać wymagania stosownie do wieku. Czuć, że ktoś jest za niego odpowiedzialny, daje mu to poczucie bezpieczeństwa. I tylko taki rodzic, który jasno, czytelnie określa, co jest dobre, a co złe, daje dziecku możliwość nabrania zaufania do świata, ale też daje poczucie bezpieczeństwa. Dziecko podobne jest do takiego rwącego, górskiego strumyka. Aby woda sprawnie płynęła do przodu, potrzebne są brzegi. Inaczej rozleje się w większą rzekę, a następnie w bajoru. Natomiast rodzice powinni określać brzegi, a więc granice, co wolno, a czego nie wolno. Ponadto zamiast karać, kiedy już coś się stanie, woda się wyleje, należy zwrócić uwagę na brzegi i je umocnić. Czyli nauczyć ponosić konsekwencje za swoje wybory i decyzje. Nie zdążymy dzisiaj więcej powiedzieć. Musimy kończyć audycję. Zapraszamy
na kolejną.
Na kolejną kiedyś.
Jeszcze tutaj przeczytam SMS-y Państwa. Dorosły syn stwierdził, że dobrze wychowałam troje dzieci. Choć za mało, nauczyłam asertywności. Teraz trzeba nauczyć się i dorosnąć do dorosłych dzieci i do bycia babcią, jak tak napisała pani Krystyna.
Dziękujemy za SMS.
Bardzo dziękujemy. No, skoro wie, że za mało było tej asertywności, to już jest na dobrej drodze, żeby tego błędu nie popełniać w przypadku swoich dzieci. No i mamy jeszcze pytanie, co zrobić, jeśli w moim życiu granice były w pewnym momencie tak silnie postawione, że teraz nie mam prawie już siły postawić własnych granic, pyta pani Joanna.
To nie były granice. To była przemoc, prawdopodobnie. Trudno jest mi tak mówić jednoznacznie, ale mam takie myśli, takie skojarzenia. To nie były granice. Granice, normy, zasady.
No, o tym będziemy mówić podczas naszej kolejnej audycji, więc zachęcamy do słuchania. Dziękujemy Państwu za uwagę. No i obiecałam książki, Jak kochać dzieci, i powędruje ta książka do pani Angeliki Karpowicz i Agnieszki Kwaśniak. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Goska, Anna Gaszczyc. Życzymy Państwu dobrej nocy.
Świat ludzkich uczuć.